supermocne.
Tu supermocne, dobry wieczór, w środę 11 grudnia. Ja nazywam się Ania Skoczek i zapraszam na rozmowę. Na rozmowę z Beatą Oryl-Stroińską, dziennikarką sportową, jedną z niewielu w Polsce, a na pewno bardzo wąskiej grupie tak utytułowanych dziennikarek sportowych w Polsce. Cześć.
Cześć, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Ale ja pójdę jeszcze o krok dalej. Byłaś jedyną polską reporterką sportową relacjonującą mecze podczas Euro 2012. Jako pierwsza kobieta z Wielkopolski i z ośrodków regionalnych TVP obsługiwałaś Igrzyska Olimpijskie.
Tak, to prawda.
Czujesz się super mocna w sporcie?
No, nieskromnie może to zabrzmi, ale pewnie jakąś tam moc posiadam w tej kwestii i w tym obszarze działania. To już 18 lat moich w sporcie, w dziennikarstwie sportowym. Zresztą tylko taki typ dziennikarstwa uprawiam od początku swojej zawodowej kariery, więc myślę, że jakaś ta moc we mnie jest, skoro już tyle wytrwałam i wciąż świetnie się tym bawię i wciąż w tym jestem.
Zanim przejdziemy do tego, jak zaczęła się twoja przygoda z telewizją, bo to też jest scenariusz na odrębny film o tym, jak spełniać swoje marzenia, ale chciałabym ci się o ten sport zapytać. I o to, że on był zawsze, od zawsze obecny w twoim życiu. To nie jest tak, że ty tam trafiłaś do redakcji sportowej przypadkiem.
Tak, rzeczywiście tak jest. Często mówimy, że to co najlepsze i bardzo dużo rzeczy wynosimy z domu. I ja właśnie ten sport z domu wyniosłam. To zasługa mojego taty, który jest kibicem sportów wszelakich od dawien dawna. Sam był sportowcem, sam był zapaśnikiem. I w dzieciństwie zdecydowanie częściej bywałyśmy, ja i moja siostra, na stadionach, na wydarzeniach sportowych, niż choćby w filharmonii, w teatrze, czy też w kinie. I tak już zostało. Tak nauczyłyśmy się tego sportu i w swoim życiu takim prywatnym, codziennym, no jak i później w moim przypadku w tym życiu zawodowym.
Ten sport, można powiedzieć, że to było takie twoje trochę środowisko naturalne, bo czytam, że chodziłaś też na wszystkie, na cały przekrój właściwie.
Tak,
od lekkiej atletyki po gimnastykę artystyczną, wszystkie sporty oglądałaś i właściwie można powiedzieć, że co, nie wyobrażasz sobie dzieciństwa bez takiego uczestnictwa w sporcie?
Tak, rzeczywiście to było tak, że te areny sportowe były taką naszą codziennością. To nie był tylko taki wypełniacz sztuczny naszego czasu wolnego, ale to było coś, co nas pasjonowało i co wypełniało tak naprawdę nasze życie. I to zarówno był stadion żużlowy, jak i stadion piłkarski, jak i te sporty tak zwane szlachetne, czyli różne. I w ten sposób, myślę, tata też zainteresował nas do tego, żeby jakiś tam sportów spróbować.
Ale to też była odważna decyzja, bo to wy byłyście dwoma dziewczynkami.
No i właśnie, i pytanie, czy to nie był troszkę taki sposób, że ach, no pewnie z synem byłoby łatwiej na te piłki chodzić niż z dziewczynkami i może tata sobie tak to zaplanował. I myślę, że gdzieś tam w głębi tata liczył, że któraś z nas zostanie nawet zawodowym sportowcem i pewnie może marzyły mu się wielkie sukcesy na arenach sportowych. Tak się nie stało, chociaż no tamte mniejsze lub większe sukcesy mamy, zarówno ja choćby w tej koszykówce akademickiej, bo ja nigdy nie miałam talentu ani predyspozycji do tego, żeby zrobić karierę koszykarską, chociaż przez te 10 lat w tę koszykówkę grałam, ale...
A dlaczego akurat wybrałaś koszykówkę, a nie gimnastykę artystyczną?
No, jak zwykle pewnie zdecydował przypadek. To, że mój nauczyciel WF-u właśnie często z nami spędzał czas na graniu w koszykówkę i wtedy, kiedy to robiłyśmy, on zasygnalizował, słuchaj, coś z ciebie może byś poszła do sportowego klubu, tak trafiłam do poznańskiej Olimpii, do trenera Jabłońskiego, najpierw trenera Barańskiego, no i mówię, ja się bawiłam tą koszykówką, grałam, chociaż mówię, żadnej kariery nie zrobiłam, nigdy nie grałam zawodowo, nigdy nie grałam nawet na poziomie pierwszoligowym, ale choćby podczas studiów medale akademickich Mistrzostw Polski zdobywałam i tak naprawdę czasami się zastanawiałam, czy ja przypadkiem nie przedłużam sobie tych studiów i tej magisterki po to, żeby jeszcze dłużej w tę koszykówkę pograć i na jeszcze jedne ampy pojechać. I może trochę tak było, ale to na pewno była wielka moja pasja, zresztą cały czas jest. Siostra z kolei grała w tenisa stołowego, teraz wróciła do sportu, mimo że już jest też już, no nie chcę powiedzieć, no na pewno dojrzałą kobietą, mamą dwójki dzieci, ale gra za granicą w kategorii Masters. Ostatnio była na Mistrzostwach Europy.
Super.
No ten sport cały czas w naszym życiu jest. I tak było, zwłaszcza podczas igrzysk. Ja pamiętam, że czas igrzysk olimpijskich, zwłaszcza letnich, był w naszym domu świętem. No świętem takim, że cały czas był włączony telewizor i żeśmy oglądali wszystko, co tylko było możliwe.
Te wyniki,
oczywiście.
Tak? Rozumiem, rankingi,
absolutnie, absolutnie tak. I tego też tata nas nauczył. Mama też z czasem już przywykła do tego, że zamiast serialu jest mecz, albo są jakieś regaty, albo zawody lekkoatletyczne, czy inne, turnieje tenisowe choćby. I rzeczywiście to był czas wyjątkowy. I ja od początku czułam, że te Igrzyska Olimpijskie to jest coś ponad wszystko, tak? To jest coś wyjątkowego, specjalnego, to jest święto, sportowców, świata sportu. W momencie, kiedy zaczynałam pracować jako dziennikarka sportowa, no to wiadomo, że tym marzeniem było takie marzenie, jak mają wszyscy sportowcy, czyli żeby pojechać na Igrzyska Olimpijskie.
I byłaś już dwa razy.
I byłam dwa razy, tak. Pierwszy raz w Tokio, było nieco inaczej, bo to były igrzyska w czasie pandemii, więc igrzyska bez kibiców, czyli tak do końca nie poczułam tej wyjątkowej atmosfery. No ale teraz w Paryżu już było wyjątkowo i na pewno przeżyłam te igrzyska troszkę inaczej niż te pierwsze.
Jeszcze wybierasz się na kolejne?
Więc mówiłam sobie tak, Tokio było, Paryż świetnie, ja się spełniłam swoje zawodowe marzenie i to mi wystarczy. Ale jak byłam na ceremonii zamknięcia igrzysk w Paryżu i było już przywitanie się z LA i z rokiem 2028, to pomyślałam sobie, ale by było fajnie jeszcze raz tam pojechać. I mówiłam właśnie do mojego kolegi operatora, mówię, słuchaj, a on mówi, no ale co stoi na przeszkodzie? No przecież to jest oczywiste. No a kto będzie kajakarstwo i wioślarstwo tam relacjonował? Ja mówię, nie, no na pewno znajdą się osoby kompetentne. Ale mówię, wiesz co, ale przecież ja w tym 2028 roku będę miała już 50 lat. On mówi, no i co z tego?
50 to jest nowa 20, moja droga.
I tak chyba muszę do tego podejść, że to tylko liczba, prawda? A może właśnie to będzie atutem.
Doświadczenie i ogromna wiedza na pewno jest atutem. Mówisz o tych dwóch igrzyskach, ale otarłaś się o Rio.
Tak, i to był trudny moment. Trudny moment dla mnie w tej karierze zawodowej, dlatego że ja towarzyszyłam kajakarkom polskim w drodze do Rio. I tak właśnie nazywał się ten program, Droga do Rio. Robiłam cykl reportaży pokazujących, jak nasza grupa kajakarek się do tych igrzysk przygotowuje. I tak bardzo chciałam właśnie tę drogę razem z nimi zakończyć, ten cykl olimpijski, żeby do tego Rio pojechać i zobaczyć, jakie będą efekty tej pracy, skoro widziałam od kuchni trochę, jak to wszystko wygląda, a miałam taką okazję po raz pierwszy, bo wcześniej akurat takiego czegoś nie robiłam. No i wtedy przyszedł pierwszy moment, kiedy okazało się, że no nie wszystko jest tak, jak my sobie to zaplanujemy, ponieważ no ekipa reporterska do Rio de Janeiro została wyznaczona zupełnie inna, mnie na tej liście nominowanych nie było.
Co poczułaś wtedy?
No najpierw pewnie trochę taką złość, że dlaczego nie ja? Przecież ja byłam na tych Mistrzostwach Europy, byłam na różnych Pucharach Świata, przecież jeździłam z nimi na zgrupowania, że tak dużo o nich wiem, jak ta droga wyglądała i tak dobrze ich znam i jestem w tym środowisku, to już były 3 lata w tym kajakarstwie, więc pewnie na początku trochę byłam zła, ale potem tę złość przekułam chyba w taką jeszcze większą energię do tego, żeby powiedzieć sobie, okej, Rio nie. Ale za 4 lata ja znów zawalczę i postaram się spełnić
zobaczycie,
to marzenie.
Czy to był taki moment, w którym stwierdziłaś, że nie, to ja już nie chcę, zostawiam i obrażasz się na ten
nie,
sport?
Ja się nigdy nie obraziłam. Nie, i nigdy nie powiedziałam sobie, a nie, to mi się nie udało, więc ja coś zostawię. Ja nie mam czegoś takiego. Zawsze optymistycznie, zawsze butelka do połowy pełna, zawsze jak nie jednymi drzwiami, to drugimi.
Jest taki jeden wątek właśnie, który się trochę przewija w Supermocnych.
Tak.
Że taką rzeczą, która mobilizuje kobiety do działania, to jest powiedzenie, ty tego nie zrobisz, tam, nie dasz rady. I wtedy jest, ja nie dam rady? Tak?
Jest coś takiego. Jest na pewno coś takiego, ale myślę, że ja też w sobie coś takiego mam. Nigdy nie powiedziałabym, że nie wiem, poniosłam jakąś porażkę. Że na przykład to, że do tego Rio nie pojechałam, albo na jakieś inne zawody, na które bym chciała, albo nie wiem, nie dostałam jakiejś nagrody, chociaż to już zupełnie nie o to w tym zawodzie chodzi, że powiedziałam sobie, a ja przegrałam.
Ale Beata, to też jest trochę cecha charakteru sportowca.
Na pewno. Na pewno tego sport mnie nauczył, bo ja porażek w sporcie poniosłam mnóstwo przegranych meczy, mnóstwo nieudanych, w tych, których na przykład nie zdobyłam żadnego punktu, albo nawet miałam same straty, bo i takowe się zdarzały. Więc właśnie tego uczy sport. I tak bardzo chciałam, żeby moje dziecko było sportowcem. Może nie zawodowym, bo to jest trudne. To jest naprawdę no, taki trudny, ciężki kawałek chleba, jak to mówią, żeby wyżyć ze sportu. Natomiast to, że on jest młodym sportowcem i ma wspaniałą sportową pasję, ja już wiem, że to jest coś dobrego dla niego. Ja uważam, że sport mnóstwo daje dobrych rzeczy na przyszłość, do takiego codziennego życia. Właśnie choćby to, że uczymy się przegrywać, może nie przegrywać, ale ponosić porażki i się z nich podnosić i walczyć dalej.
I traktować je jako etap w drodze.
Absolutnie,
sukcesu.
Jako coś, co jest elementem naszego życia. Nie jesteśmy w stanie przebrnąć przez życie, nie ponosząc żadnej porażki, być cały czas zwycięzcą. To jest wspaniałe.
Świetna jest twoja droga w ogóle do rozpoczęcia pracy w telewizji. Jak kiedyś miałyśmy okazję porozmawiać, to pomyślałam sobie, że to by był świetny scenariusz do jakiegoś amerykańskiego filmu o spełnianiu swoich marzeń.
Tak, to był taki, mogę powiedzieć, chytry plan. Bo trzeba zacząć od tego, że ja tak, po pierwsze, nie mam wykształcenia dziennikarskiego. Żadnego. Nie nie skończyłam studiów dziennikarskich, jestem filologiem z wykształcenia, teraz też menadżerem sportu, ale to już drugi etap edukacji, taki pomagisterialnej. Także po pierwsze nie miałam żadnego wykształcenia dziennikarskiego, po drugie no też żadnego doświadczenia przez to. I w pierwszych latach, kiedy podejmowałam jakiekolwiek czynności zawodowe, w ogóle nie pracowałam jako dziennikarz, nie pracowałam nawet w sporcie. Przez 3 lata mieszkałam w Chorwacji z małymi przerwami na miesiące zimowe, pracowałam jako rezydent, opiekowałam się polskimi turystami, no i tam też mieszkałam. No tak, tylko że to, co pamiętam z tych czasów najbardziej, to chyba właśnie też te elementy sportu, które Aha. pojawiały się w tamtym życiu.
I to ci wywołało jakby tą tęsknotę, tak, za sportem.
Tak, no znaczy ja za sportem zawsze tęskniłam. Ten sport zawsze był, także nawet jeśli tam byłam i tam mieszkałam, to nie wiem, chodziłam na mecze Hajduka Split, uczestniczyłam często w takich wydarzeniach, które no nigdy ich nie zapomnę, jak na przykład Goran Ivanisevic, tenisista, powitanie jego w Splicie po tym, jak wygrał turniej wielkoszlemowy, to na pewno nigdy tego nie zapomnę. Jak koszykarze Serbii zostali mistrzami świata, ja akurat byłam wtedy na takim letnim stypendium w Nowym Sadzie i wtedy też przeżywałam z tymi Serbami, to, że oni zostali tymi mistrzami świata. Wszędzie gdzieś ten sport się pojawiał. Pojawiał się nawet w przypadkowych sytuacjach. I właśnie opowiem ci, bo chyba jeszcze nie wspominałam o tym. Byłyśmy z koleżanką właśnie w Splicie zawodowo. Pojechałyśmy załatwiać jakieś sprawy związane z organizacją wycieczek. Miałyśmy samochód tam do dyspozycji. Zaparkowałyśmy w jakimś tam takim no, dosyć ciasnym miejscu. No i jak wróciłyśmy, zobaczyłyśmy, że samochód jest przytarty. Ktoś po prostu zahaczył, ale był bardzo fajnym kierowcą się okazał, bo zostawił numer do siebie, numer telefonu, że bardzo przeprasza, że to stało się przypadkiem i że zostawia do siebie numer telefonu, że prosi o kontakt. No, oczywiście zadzwoniłyśmy. Wyobraź sobie, co ja wtedy przeżyłam. No czekamy przy tym samochodzie, już powiedział, że idzie. Dzwoniła moja koleżanka, rozmawiali po angielsku, no bo spróbowała po chorwacku, ale okazało się, że to nie jest Chorwat, więc on zaczął po angielsku rozmawiać. No i przyszedł. I okazało się, że to jest jeden z najlepszych w tamtym czasie naszych pływaków, Bartosz Kisierowski. Oczywiście ja wiedziałam, kto to jest, ona nie. Mnie po prostu, no, zamurowało.
Bartosz Kisierowski
przytarł auto
Beaty,
w Ory. Chorwacji, tak. I ja przecież wiedziałam wtedy, którzy pływacy byli na topie i im kibicowałam i nagle zobaczyłam Bartka tam przy tym aucie. No więc wszędzie gdzieś ten sport i sportowcy się pojawiali.
Nawet cię prześladował, powiedziałam.
Tak, natomiast no, wracając do tego wątku, owszem, ten sport był, natomiast nigdy nie był nawet, no pewnie może w marzeniach tak, bo ja zawsze myślałam o tym dziennikarstwie, zresztą nawet starałam się dostać na studia dziennikarskie i co ciekawe, nie dostałam się. Więc znalazłam sobie inny sposób na skończenie tych studiów, znaczy na tym samym wydziale poszłam na filologię, na kroatystykę i pomyślałam sobie, że po roku się przeniosę, bo można było jakieś egzaminy dodatkowe pozdawać, więc ja ten rok sobie tylko tam przezimuję i potem rozpocznę jeszcze raz. No ale tak mi się spodobało i tak okazała się fantastyczna grupa ludzi, nieduża, bo nas roku kończyło chyba 27 osób. Było naprawdę świetnie i już powiedziałam, nie, dobrze, to ja już tego dziennikarstwa nie chcę studiować, co nie oznacza, że ja nie chciałam jako dziennikarka pracować. No ale potem wyjechałam, potem znów wyjechałam do Stanów, no i tak to wszystko się potoczyło, gdzieś to się rozmyło. No jak już byłam 20-paroletnią kobietą, gdzie już moi rówieśnicy dawno pracowali, ja sobie pracowałam tu i ówdzie, no to wtedy przyszedł taki trudny moment, czyli moja choroba. A to są właśnie takie momenty, których sobie uświadamiamy, co w życiu jest najważniejsze. Chociaż to nie było tak, że mi życie przemykało przed oczami, bo ja, no mówię, aż tak nie było zagrożenia życia. To była bardzo poważna choroba, bo to był guz mózgu, ale nie było zagrożenia życia bezpośrednio. Ale jednak gdzieś ta myśl się pojawiła.
Co by się chciała robić, tak, żeby być szczęśliwa w życiu.
Tak, że co jest ważne. I wtedy ta myśl powróciła, że dlaczego nie miałabym spróbować. No i spróbowałam. Zobaczyłam ogłoszenie, no wtedy chyba jeszcze w gazecie. Telewizja WTK poszukiwała asystentki dyrektora marketingu. Mówię sobie, no obrotna jestem, doświadczenie w pracy z ludźmi mam.
Gdzie od marketingu do redakcji sportowej? Powiedz mi, co
właśnie
to był za plan?
Było bardzo blisko, bo to było za ścianą. Telewizja WTK, mała siedziba, tam niedaleko Przybyszewskiego jeszcze, więc to dosłownie było za ścianą. Właśnie od tego marketingu do tej redakcji sportowej, w której pracował Darek Kozelan. Wtedy przecież no, to był wiodący dziennikarz tutaj w naszym mieście i w regionie, dziennikarz sportowy, którego bardzo no, obserwowałam bacznie, tak i podziwiałam za to, co robi i pewnie trochę mu nawet zazdrościłam. No i stało się tak, że no, mijaliśmy się na tym krótkim, bo krótkim, ale jednak korytarzu.
Już byłam
tak blisko.
Zasadziłaś ziarenko w redakcji.
Tak. No więc tą asystentką byłam bardzo krótko, bo chyba niecałe 4 miesiące, bo zdarzyło się tak właśnie, że no, z tym Darkiem od słowa do słowa i okazało się, że będę miała szansę spróbować właśnie tych dziennikarskich umiejętności. Tak zupełnie przypadkowo zapytałam się, czy nie jedzie do Wronek na zgrupowanie reprezentacji Polski piłkarskiej, bo to wtedy była taka baza tej naszej kadry.
Szarpnęłaś się naprawdę na grubą imprezę sportową.
Tak, tak, to była reprezentacja piłkarska pierwsza. A ja chciałam po prostu z nim pojechać. On mówi, nie, wiesz, tak się ułożył tutaj plan dnia i to wydanie, że nie mam jak, muszę się zająć tym i innym, mam kilka tematów. Ale wiesz co, mówi, może chcesz to jeść? No ja mówię, że ja bardzo chętnie, ale jak ty nie jedziesz, to jako kto ja tam pojadę? Dostaniesz, operator będzie, dostaniesz mikrofon, jedź, nagrasz mi jakieś setki. Ja nie miałam pojęcia, co to ta setka jest. Nagrasz mi, on zrobi obrazki, zrobisz materiał i super.
I gotowe.
No i ja mówię, dobrze, to ja pojadę. No i pojechałam.
Supermocne.